Ajwaj, jak czekista z czekistą, czyli dialogi Bibermana z Biberglancem. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w capitalbook.pl. Pamiętajcie, to koszerny interes.
Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Pan Sylwester Wojdyła. Szanowny panie Stanisławie, około 30 lat temu w trakcie organizowania przez Wojciecha Zejrowskiego zjazdu zwanego Ciemnogrodem wspominał pan, że liberalizm konserwatywny to ulubiony ustrój Pana Boga. Czy mógłby pan po raz kolejny po latach przybliżyć nam swoje przemyślenia na ten temat? Sylwester Wojdyła. No mógłbym oczywiście, to właściwie to, że się tym zająłem, tą kwestią, jaki jest ulubiony ustrój Pana Boga, to zostałem zainspirowany taką wypowiedzią pana Krzysztofa Górskiego, już nieżyjącego, przywódcy monarchistów polskich, że monarchia jest ulubionym ustrojem politycznym Pana Boga. Ja takie rzeczy zawsze sprawdzam. No i skąd możemy wiedzieć, co tam Pan Bóg, jakie ma preferencje polityczne? No tylko z Biblii. No i zacząłem tam przeglądać Biblię i co się okazało? Że Pan Bóg wcale nie ukochał monarchii. Przeciwnie, przestrzegał Żydów przed, bo oni chcieli mieć króla. Tak jak inne narody mają królów, no oni też chcieli mieć króla. I Pan Bóg ich przestrzegał przed wprowadzaniem monarchii. Powiedział tak, no będziecie mieli króla, no ale to co? On podatki na was będzie nakładał, synów będzie brał do wojska, a córki wasze na kucharki i piekarki. No ale jak już się uparli Żydowie, no to Pan Bóg mówi dobrze. Właściwie taki argument, który na początku sam Stwórca Wszechświata Żydom przedstawił. Po co wam król, kiedy macie mnie? Ale Żydowie chcieli mieć króla, no to Pan Bóg im tam tego króla zafundował, ale przestrzegł ich, że potem będziecie lamentować z tego powodu, ale ja już nie będę wysłuchiwał tych lamentów. No i proszę Państwa, a przy okazji tam w innym fragmencie Biblii się wyjaśniło, jaki ustrój rzeczywiście był najbardziej zbliżony do politycznych upodobań Pana Boga. I okazało się, że to taki ustrój nomokratyczny, można powiedzieć, że konserwatywno-liberalny, bo Panu Bogu się bardzo podobało, jak Izraelem rządzili sędziowie. No, tak szanowani tam jego moście. No i tam to nic złego się nie działo. Pan Bóg najwyraźniej nie wziął pod uwagę degeneracji funkcji sędziego. Gdyby dzisiaj popatrzył na sędziów w Polsce, to by się za głowę złapał i na pewno by zmienił preferencje polityczne. No ale wtedy to jeszcze były inne czasy. No i dlatego właśnie ten ustrój nomokratyczny, taki, że sędziowie rządzili zgodnie z prawem tym nadanym Mojżeszowi przez Stwórcę Wszechświata. No i to trudno, żeby się Panu Bogu coś takiego nie podobało. Piotr Gałka, wspierający kanał. Dziękuję bardzo za wspieranie. Pol Gałka, przepraszam, wspierający kanał. Dziękuję bardzo za wspieranie kanału. Witam panie Stanisławie. Niejednokrotnie mówił pan, że są tylko dwie opcje zmuszenia służb do dbania o interesy Polski. Albo ich pozabijać, albo przekonać. Czy ma pan jakieś pomysły, jak można by tego było dokonać? Czy przejęcie władzy przez jakiegoś generała z jajami to jedyne rozwiązanie? W systemie demokratycznym to przecież wydaje się niemożliwe. Dlaczego niemożliwe, panie kolego? Myślę, że jest możliwe. Myślę, że gdyby jakiś generał teraz powiedział ludowi naszego nieszczęśliwego kraju, że rozgoni te wszystkie partie i PiS, i Volksdeutsche Partei i tak dalej i tu wprowadzi liberalizm, tak jak to robił, jak to mówił Stefan Kisielewski pod koniec lat 80., że jedyną taką opcją to jest wziąć za mordę i wprowadzić liberalizm. To najpierw wymagałoby to właśnie pójścia na skróty przez generała, ale jakby generał spacyfikował tych wszystkich bezpieczniaków, bo przy pomocy, ja wiem, bo teraz tylko skąd wziąć takiego generała, jak słyszymy, co wygadują nasi generałowie, to widać, że znikąd nadziei. Dlatego muszę powiedzieć z przykrością, szanowny panie, że ja nie widzę powodu, gdyby to była inna armia, gdyby to byli inni generałowie, no to jeszcze jakaś nadzieja by była, ale tutaj patrząc na naszych generałów, to żadnej nadziei nie można mieć. Nie wiem, co by się musiało stać. Może jakaś interwencja z zewnątrz. O, tak liczę na to w skrytości ducha, że ktoś namówi Donalda Trumpa, żeby tu zrobił porządek w naszym Bantustanie, bo sami tego nie zrobimy. Sami tego nie zrobimy. Widać, że nie ma kto tego zrobić. Pan Krzysztof Panas. Panie Stanisławie, był w XIX wieku taki polski profesor Tadeusz Wolański, badający kulturę Etrusków. Ostatecznie odczytał podobno ichnie pismo, posługując się językami słowiańskimi. To ciekawe, to pierwsze słyszę o tym, żeby można było odczytać etruskie pismo, posługując się językami słowiańskimi. Ciekaw jestem, jakimi, czy tymi XIX-wiecznymi, czy tymi z epoki Etrusków. Ale skąd profesor Wolański miałby znać języki słowiańskie w tak zamierzchłej epoce, kiedy zdaje się, że Słowianie ówcześni nie pozostawili żadnych pomników pisma, żadnej literatury, więc właściwie to nie bardzo wiemy, jakie są języki słowiańskie, bo na polonistykę na przykład studenci z takimi najstarszymi zabytkami językowymi to mają język starocerkiewno-słowiański, ale to już cerkiewno, a przedtem nie ma żadnych takich tych. No ale czytam dalej. Ostatecznie odczytał podobno ichnie pismo, posługując się językami słowiańskimi. I w 1847 roku wydał książkę o pochodzeniu Etrusków z dawnego imperium słowiańskiego zwanego Tartarią. O, Tartarią. Ciekaw jestem, skąd ta nazwa. W czasach Etrusków to jeszcze od imperium Dżingis Hana nikomu się nie śniło. Ono nastąpiło tam prawie 2000 lat, się pojawiło później. No ale Tartaria. To Julian Tuwim pisał taką kiedyś, to ta nazwa Tartaria to z literatury. Myślę, że ten profesor Tadeusz Wolański, on nie mógł znać tego wiersza Juliana Tuwima, ale być może, że intuicyjnie go przeczuł. Tam Tuwim pisał tak. W Krościenku na odpuście urżnąłem się z furmanem. Persjo moja, Tartario, Colorado pijane. O, to ta nazwa Tartaria w tym momencie się pojawia w literaturze, ale wcześniej tak. Ale czytam dalej. Książka tak przyraziła Watykan, iż ten wydał rozkaz prymasowi Polski spalić książki na stosie razem z autorem. No. Nie wiem, dlaczego ta książka miałaby tak przerazić Watykan, tam o Tartarii, jak zwłaszcza było, i że Etruskowie pochodzą z Imperium Słowiańskiego, pewnie z Wielkiej Lechii pochodzą. No i nie wiem, dlaczego ta rewelacja miałaby tak przerazić Watykan, że aż prymasowi Polski nakazał Watykan spalić książki razem z autorem. Razem z autorem. No w XIX wieku to trudno byłoby prymasowi Polski palić książki razem z autorem, bo Polska była pod rozbiorami, więc Polska podlegała z jednej strony cesarstwu rosyjskiemu, z drugiej strony cesarstwu austriackiemu, a z trzeciej strony Prusom, bo to wtedy jeszcze nie było cesarstwa niemieckiego, tylko Prusom. No i nie wiem, kto by miał wyrazić zgodę na spalenie książek tych razem z autorem. Ale czytam dalej. Prymas zwrócił się z prośbą do Mikołaja I, ale ten książkę przeczytał. Nie wyraził zgody, ale kazał wydrukować w języku rosyjskim. Nigdzie nie znalazłem, co to była za książka. Pozdrawiam, ja też nigdzie nie znalazłem. Myślę, że cała ta historia łącznie z książką, łącznie z tym językiem etruskim, bo co to ze słowiańskiego się wywodzi, to się wylęgła w głowach jakichś ubeków, którzy tu lansują wielką lechię. No i tam ja nawet otrzymywałem korespondencję od takich właśnie naukowców historycznych. Jeden mi napisał taki list pełen gorzkich wyrzutów, że ja tu się mienię katolikiem, a nawet nie czytałem Biblii Tysiąclecia, bo tam w Biblii Tysiąclecia jest taki fragment, że tam Żydowie pokonali tych pod Ramallech. No i tutaj z tego fragmentu ten mój korespondent wysunął koncepcję, tak jakby Pokuniek tu też koncepcję wysuwa, że to właśnie wielka lechia była. Ja mu odpisałem, że pan szanowny, zarzucając mi, że nie czytałem Biblii Tysiąclecia, to sam chyba jej nawet do niej nie zajrzał, tylko z trzeciej ręki tam się posłużył, bo w tym fragmencie o Ramallach to jest przypis. I tam na samym dole w przypisie jest wyjaśnienie, co to znaczy ta nazwa Ramallach, że to znaczy ośla szczęka, bo tam Filistynów ośną szczęką Żydowie pokonali. No więc to nie wiem, kto panu naopowiadał takich rzeczy, wie pan, niech pan trochę takie rewelacje traktuje cum grano salis, bo wyjdzie pan na idiotę, jak pan zacznie to publicznie i głośno opowiadać. Filip F. Szanowny panie redaktorze, wybory w USA wywołały, jak wiadomo, falę zmian rządów w wielu krajach świata i kilku lewackich przywódców pożegnało się ze stołkami. No jeszcze nie wywołały, dopiero będą wywoływać, jeszcze nie wywołały. No jeszcze Donald Trump tak w ciągu 8 dni, w ciągu tygodnia to takich przewrotek na reszcie świata nie zdążyłby dokonać. Tam będą takie, o właśnie na przykład w Niemczech już niedługo będą wybory parlamentarne. No i tutaj pojawiły się takie głosy, że tam Hadecja, która spodziewa się uzyskać najlepszy wynik w wyborach, utworzy rząd z alternatywą dla Niemiec. No co to będzie dla nas, z naszego punktu widzenia, co zostanie nam objawione. Ale na razie nie. Ale czytam dalej. Czy pana zdaniem na owej fali może również dojść do zmiany przywództwa w Stolicy Apostolskiej? Na tej fali nie. Na tej fali nie, bo zmiana przywództwa Stolicy Apostolskiej z zasady następuje w wyniku śmierci dotychczasowego papieża. No i potem jest konklawę, wybierają jego następcę. Sytuacje, kiedy papież, tak jak Benedykt XVI abdykował, należą do wyjątków. Do wyjątków, bo tylko dwa razy w historii Kościoła katolickiego coś takiego się zdarzyło, a tak to zawsze zmiana papieża następuje w wyniku śmierci poprzedniego papieża. No i myślę, że Donald Trump nie będzie dążył do zamordowania papieża Franciszka, żeby tylko przeforsować tutaj zmianę przywództwa w Stolicy Apostolskiej. Nie wiem, Donald Trump chyba nie jest jest nawet katolikiem, w odróżnieniu od prezydenta Józia Bidena, który podobno był katolikiem. Jaki tam z niego katolik, no to mniejsza. No ale Donald Trump chyba nawet katolikiem nie jest, więc przywództwem Stolicy Apostolskiej może być zainteresowany wyłącznie z powodów politycznych, a nie religijnych. Cybermaniek, dzień dobry. Minął już rok od śmierci księdza Tadeusza Isakowicza Zaleskiego. Jak pan redaktor wspomina tę postać i czy obecnie w polskim kościele katolickim jest podobna osobowość, która mogłaby być autorytetem porównywalnym do księdza Tadeusza? No ja znałem osobiście, miałem ten zaszczyt, że znałem osobiście księdza Tadeusza Isakowicza Zaleskiego. Przypomnę jeszcze, że jego książka Księża wobec bezpieki została uhonorowana nagrodą imienia Józefa Mackiewicza. Ja tam jestem sekretarzem kapituły tej nagrody. No i przy tej okazji między innymi zetknąłem się z księdzem Tadeuszem Isakowiczem Zaleskim, a potem przy wielu innych okazjach się z nim stykałem, więc trochę tam osobiście go poznałem. Czy obecnie w polskim kościele katolickim jest podobna osobowość? No ja przynajmniej, być może, że jest, ale ja aż tak dobrze nie znam przedstawicieli przewielebnego duchowieństwa, żeby tutaj się na ten temat, tak jak znałem księdza Tadeusza Isakowicza Zaleskiego, on, że tak powiem, swój autorytet czerpał z tego, że w stanie wojennym zachował się przyzwoicie. Krótko mówiąc, nie kucał tam przed tymi, w odróżnieniu od wielu innych, którzy tam już wtedy zaczęli uprawiać nowy kult świętego spokoju. To jest bardzo rozpowszechniony również w kościele katolickim, kult nowego świętego, mianowicie świętego spokoju. No i to, ale to ten kult wprawdzie cieszy się dużym, że tak powiem, powodzeniem w środowisku duchowieństwa. Natomiast wierni, masy katolickie, to specjalnie tego kultu świętego spokoju nie szanują. No i w związku z tym rozmaite napięcia. Teraz papież Franciszek, jak wiadomo, zarządził tę synodalność, nie wiadomo o co tu chodzi. To jest bardzo podobne do konsultacji społecznych, jakie PZPR urządzała, kiedy nie bardzo wiedziała, co ma robić, albo wiedziała, tylko chciała takie alibi uzyskać, że tu o proszę, samiście tego chcieli, to nie my, to wy. No i to myślę, że tu właśnie takie alibi papieżowi Franciszkowi i jego współpracownikom tam w Kurii Rzymskiej chodzi o stworzenie takiego alibi, żeby przeprowadzić judaizację Kościoła katolickiego. No bo to u nas to jest widoczne, tam te dni judaizmu, dni islamu i tak dalej, a to... No to takie, a to przy takich sprawach trzeba alibi sobie zapewnić z góry. Pyro 9986. Panie Stanisławie, jak pan myśli, ile głosów może dostać Grzegorz Braun? No ja muszę zacytować tutaj Pipermana z rozmowy z Biberglancem, że ja nigdy nic nie myślę. Że ja nigdy nic nie myślę. W tej sprawie też nigdy nic nie myślę. Zobaczymy, ile głosów dostanie Grzegorz Braun. Po co, co nam przyjdzie z tego, że będziemy tu łamać sobie głowę i rozmyślać nad tym. Ile dostanie, tyle dostanie. Ile państwo, komisja wyborcza mu przyzna, to tyle będzie miał. Wujek. Panie redaktorze, po mieście chodzą fałszywe pogłoski, że redaktor Stanowski nazbiera głosów, podgarnie na kupkę cały elektorat i z początkiem maja przekaże go kandydatowi Mencenowi, a sam wycofa się ze startu. Czy to prawda? Co pan uważasz? Ja nic nie uważam. Ja nic nie uważam. Ja słyszałem te fałszywe pogłoski, no ale dlaczego mam uważać na fałszywe pogłoski? Ja, jeśli już bym na coś uważał, to jakby się pojawiły pogłoski prawdziwe, czyli zatwierdzone, bo w fałszywych pogłoskach nie ma ani słowa prawdy. Natomiast w pogłoskach prawdziwych, które są zatwierdzone, to tam bije krynica prawdy, to tymi pogłoskami warto się zajmować. Grzegorz Braun, 2025. Dzień dobry. Jakie zdanie ma pan o dziennikarzu Janie Pińskim? Pozdrawiam serdecznie. Tu muszę, proszę państwa, zwrócić uwagę państwa, bo państwo tego nie widzą, że Grzegorz Braun 2025 występuje w dwóch osobach. Bo pod tym pytaniem jest następne pytanie, podpisane już nie przez Grzegorza Brauna 2025, tylko przez Johna Smitha. I John Smith pyta dokładnie w takich samych słowach. Dzień dobry. Jakie zdanie ma pan o dziennikarzu Janie Pińskim? Pozdrawiam serdecznie. No ja mam takie zdanie, że dziennikarz Jan Piński pisze artykuły długie i krótkie, które są zamieszczane w rozmaitych organach prasowych. Ale ponieważ ja rozmaitych organów prasowych to czytam tak wyrywkowo, a niektórych wcale nie czytam, no to tyle mogę o Janie Pińskim powiedzieć. I tym komunikatem kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z państwem, a zwłaszcza z Grzegorzem Braunem 2025 i z Johnem Smithem, bo to jest ta sama osoba występująca w dwóch osobach. Żegnam się szczególnie ciepło i serdecznie.
Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w kapitalbook.pl.